za 5 minut godzina 8, więc jeżeli ktoś spieszy się do pracy, to proszę się spieszyć jeszcze bardziej, bo za chwilę będą Państwo spóźnieni, a ci, którzy nie muszą wychodzić na 9 do pracy, mogą spokojnie z czystym sumieniem posłuchać tego, jak wygląda epopeja brexitowa przy telefonie dr Przemysław Biskup, politolog, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. Dzień dobry, panie doktorze.
Dzień dobry.
No to jak ta epopeja wygląda? Mamy dzisiaj kolejny etap tej podróży pod tytułem Wcześniejsze wybory w Wielkiej Brytanii.
Tak, i to jest, szczerze mówiąc, zapowiada się, że to będzie trochę bój o wszystko, bo przypomnijmy, rząd, czy partia rządząca będzie w tych wyborach startować z platformą ratyfikacji porozumienia, które udało się wynegocjować Johnsonowi, Borisowi Johnsonowi. Natomiast partie opozycyjne, zwłaszcza Liberalni Demokraci i Szkocja Partia Narodowa, one chcą startować z zobowiązaniem do w zasadzie skasowania Brexitu. To jeszcze można się spierać co do formy, prawda, czy tam będzie wcześniej referendum w tej sprawie, czy po prostu odwołanie Brexitu jako takie. Ale no, można powiedzieć, że te wybory zdecydują nie tyle o kształcie Brexitu, co moim zdaniem o utrzymaniu albo odrzuceniu tego kursu, prawda, realizowanego przez ostatnie kilka lat.
Pytanie, czy to jest zwycięstwo Borisa Johnsona? Tak mówią polskie media, niemalże wszystkie, że premier Wielkiej Brytanii niedoceniany, trochę wyśmiewany na Brexicie, jak na razie politycznie wygrywa.
Tak, i to myślę, że to nie jest kwestia polskich mediów, to po prostu jest jakiegoś rodzaju fakt. Natomiast tego faktu nie należy też przeceniać. To znaczy, można powiedzieć tak, że Johnson i jego partia są w tej chwili faworytami do wygranej, ale nie jest to jakaś przewaga nie dająca się zniwelować w trakcie ostrej kampanii. To jest pierwsza rzecz. A druga, i tutaj mamy ciekawe, powiedzmy, nawiązanie do sytuacji w Polsce. Musimy sobie zdać sprawę, że bardzo dużo zależy w Wielkiej Brytanii od geografii wyborczej, dlatego że system wyborczy brytyjski, tu właśnie porównując to z Polską, przypomina bardzo system wyborczy do Senatu w Polsce. I istnieje możliwość tworzenia bloków wyborczych w poszczególnych okręgach. Opozycja, jeżeli zgodzi się na przykład de facto wspólnych kandydatów w poszczególnych okręgach, ma dużą możliwość pokonania partii rządzącej, w tym wypadku partii konserwatywnej, ponieważ notowania partii konserwatywnej jako partii są wysokie, dochodzą do 40%, ale absolutnie no, nie są na poziomie ponad 50%. No i warto pamiętać, że na przykład w ostatnich wyborach parlamentarnych w 2017 roku, w trakcie kampanii, partia rządząca straciła, można powiedzieć, poparcie z poziomu przewagi 20 punktów procentowych na 2. To się skończyło uzyskaniem bardzo dobrego wyniku, mierzonego głosami, ale utratą większości mandatów. Znaczy nie miała samodzielnej większości w parlamencie, to miałem na myśli. I warto też zwrócić uwagę na to, że o wyniku tych wyborów przesądziło tak naprawdę w skali całej Wielkiej Brytanii, która ma populację, no pamiętajmy, znacząco większą niż Polska, bo gdzieś tam 65 milionów ludzi, przesądziło kilkadziesiąt tysięcy wyborców w 70 okręgach, w których różnica między, to też trochę przypomina sytuację z Polski, różnica między partią, która wygrała mandat, a tą, która była druga, no, była czasami mierzona dosłownie na 100 głosami, a maksymalnie była w granicach te trzycyfrowych. Takich mandatów było, znaczy takich okręgów, prawda, i w związku z tym mandatów było kilkadziesiąt w ostatnich wyborach.
To więc jeszcze pytanie, tak, na ile...
Problem z tym jest taki, że tego nie da się jednoznacznie statystycznie, metodami statystycznymi przewidzieć. To już są zbyt takie małe różnice, ale one kompletnie wykrzywiają wynik całego wyboru.
Pytanie, na ile nie pomoże, na ile przeszkodzi w triumfie wyborczym Torysowi, Borysowi Johnsonowi osobiście kwestia, że Wielka Brytania wbrew jego zapowiedziom i obietnicom nie wystąpi z Unii Europejskiej 31 października, czyli jutro.
Tutaj moim zdaniem decydującą rzeczą będzie kwestia relacji z partią Brexitu Nigela Farage'a. Partia Brexitu w tej chwili bardzo się stara, żeby Johnson zgodził się na właśnie rodzaj paktu wyborczego, czyli stworzenie, bo wiemy, że część partii opozycyjnych z całą pewnością będzie tworzyć taki blok zjednoczonej opozycji, przynajmniej na poziomie konkurencji o same mandaty. Czyli będzie taki układ, że część partii opozycyjnych będzie wycofywać swoich kandydatów po to, żeby przeciwko partii konserwatywnej był tylko jeden realny kandydat po stronie opozycji. Natomiast konserwatyści mogą zrobić to samo, ale jeszcze się na to nie zdecydowali. Natomiast wyraźnie o to się stara partia Brexitu Nigela Farage'a. Jeżeli dojdzie do zawarcia takiego mniej czy bardziej otwartego, oficjalnego paktu, to ta kwestia, o którą pan redaktor pytał, nie będzie miała przesadnie dużego znaczenia. Ale jeśli do tego paktu nie dojdzie, to będzie oczywiście jeden z punktów, na których partia Nigela Farage'a będzie budować swoją kampanię i w związku z tym jest spora szansa, że konserwatyści utracą część głosów wyborców brexitowych.
A sam Nigel Farage, tak jak to było ostatnio, prawie nikogo do Izby Gmin nie wprowadzi, bo taka jest ordynacja, o tym pan doktor mówił przed sekundą, to na koniec sam proces Brexitu, bo te wybory ogłoszone i przyjęte wczoraj późnym wieczorem przez Izbę Gmin trochę nam zasłoniły same negocjacje między Londynem a Brukselą. Mamy tą umowę? Jak to wygląda? Jest umowa wynegocjowana i będzie zgoda?
Negocjacje się skończyły półtorej tygodnia temu, tak? Wraz ze szczytem Rady Europejskiej, który skończył się w piątek 18 października.
No i właśnie mówię, że mamy umowę i co dalej?
Negocjacji już nie ma. Natomiast mamy umowę o wyjściu. No ale pamiętajmy, że generalna zasada w prawie międzynarodowym publicznym polega na tym, że wszystkie umowy są najpierw podpisywane, a później ratyfikowane. I teraz i wchodzą w życie na warunkach określonych w samej umowie, ale dopiero z momentem ratyfikacji. To znaczy mogą mieć od razu po ratyfikacji, mogą mieć jakiś okres przejściowy, prawda? Natomiast kluczowa jest ratyfikacja. No w tej chwili mamy tylko podpis, więc jeśli nie będzie ratyfikacji, to umowa o wyjściu może nigdy nie wejść w życie.
A wydawało się, że jest światełko w tunelu, że Izba Gmin do tej pory tak niesforna, tak bez konkretnej wizji, jak chce ten Brexit przeprowadzić, ma w końcu większość, jest większość za tą umową, którą wynegocjował, którą poprawił Boris Johnson z Brukselą.
Znaczy tak nie, dlatego że pamiętajmy, że były w sumie trzy ważne głosowania w tej sprawie. Pierwsze było już w sobotę, tuż po powrocie Johnsona z Brukseli, w sobotę 19. I wtedy Parlament Brytyjski podjął decyzję, że nie podejmie decyzji. Taki kruczek proceduralny wykorzystano, ale generalnie to się sprowadziło do odmowy podjęcia decyzji w sprawie ratyfikacji. Później we wtorek rząd zdecydował się jednak mimo wszystko iść do przodu z tą sprawą i złożył projekt ustawy ratyfikacyjnej pod obrady. I ten projekt we wtorek, nie chcę się pomylić, to był chyba 21, tak? Jeśli dobrze liczę. Został najpierw w ciągu dosłownie do półtorej godziny miał miejsce. Najpierw został przyjęty pod obrady, a potem w kolejnym głosowaniu odrzucono harmonogram obrad. To de facto oznacza, że również zablokowano pracę nad ratyfikacją. No i stąd między innymi inicjatywa Johnsona, żeby rozpisać wybory. Pamiętajmy, że on w trybie takim, można powiedzieć, typowym, ustawowym trybie złożył taki wniosek w ostatni poniedziałek. Ten wniosek został odrzucony przez partie opozycyjne. Natomiast głównie chodziło o to, że gdyby w tym trybie ten wniosek został przyjęty, to Johnson miałby dużą możliwość manipulacji samą datą wyboru. Tak po prostu jest w Wielkiej Brytanii, że ostateczną datę wyborów w tym trybie ustawowym wyznacza premier. No więc ostatecznie posłowie to odrzucili. Natomiast z inicjatywy dwóch partii mniejszych opozycyjnych, właśnie Partii Liberalno-Demokratycznej i Szkockiej Partii Narodowej, wczoraj rząd złożył wniosek takiej specjalnej ustawy, która wyraźnie ma w tekście wpisaną datę wyborów. I tą ustawę te partie opozycyjne zdecydowały się w współpracy z rządem uchwalić. I to z kolei, a ponieważ w tym wypadku nie trzeba było w większości kwalifikowanej 2/3 głosów, wystarczyła zwykła większość, to stworzyło masę krytyczną i ostatecznie również Partia Pracy poparła tą ustawę, no i stąd mamy właśnie decyzję o wyborach.
I to jest kwintesencja brytyjskiej polityki i sytuacji w Izbie Gmin w ostatnich kilkunastu miesiącach. Po wyborach, obawiam się, niewiele będzie jaśniej.
Myślę, że jaśniej będzie dopiero w grudniu, jak już poznamy wynik wyborów, także czeka nas bardzo ciekawe kilka tygodni.
Powiedział dr Przemysław Biskup, politolog, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję uprzejmie.
Mamy godzinę 8:06 i takśmy z panem doktorem przegadali przegląd prasy, więc teraz należy nam się wszystkim Częstochowy, ale to za chwilę. Byliśmy już w Libanie, byliśmy już w Izraelu, byliśmy już w Wielkiej Brytanii. Czas się wziąć za sprawy Rzeczypospolitej. W studio Krzysztof Sobolewski, poseł elekt Prawa i Sprawiedliwości, szef Komitetu Wykonawczego tejże partii oraz pełnomocnik wyborczy. Dzień dobry.
Dzień dobry, panie doktorze. Dzień dobry państwu.
Z polityk z Podkarpacia. No to zacznijmy od tego pełnomocnika wyborczego. Protesty jak na razie państwa nie zyskują przychylności Sądu Najwyższego.
Panie redaktorze, nie patrzymy pod tym kątem, czy będą zyskiwać przychylność, czy nie Sądu Najwyższego. Protesty wyborcze złożyłem jako pełnomocnik wyborczy, ponieważ mam takie prawo, wynika ono z kodeksu wyborczego. Złożyliśmy ze względu na to, że mieliśmy sygnały o tym, że mieliśmy uzasadnione podejrzenie, że głosy nieważne w tych okręgach, które składaliśmy, w części chociażby, te głosy nieważne mogły być zakwalifikowane błędnie i po ponownym przeliczeniu, gdyby takowe nastąpiło, prawdopodobieństwo, że te część głosów nieważnych byłaby ważnymi, a i mogłaby też przypaść kandydatowi Prawa i Sprawiedliwości, który kandydował do Senatu z danego okręgu.
Natomiast w okręgu 75. Tychy Mysłowicy wiemy, że nie będzie takiego przeliczenia.
Mamy już pierwsze orzeczenie Sądu Najwyższego, wczoraj zapadło, gdzie pozostawiono bez dalszego biegu nasz protest wyborczy. Przyjmujemy z należytą pokorą i szacunkiem, ale jednocześnie chcę podkreślić jedną rzecz, dwie rzeczy nawet, że nie zauważyliśmy, żeby podwaliny demokracji zachwiały się, posady demokracji zachwiały się w wyniku naszych protestów, tak jak wieszczyła to opozycja. A druga rzecz, też nie sprawdziły się czarne scenariusze opozycji, która mówiła, że w wyniku reformy sądownictwa sądy będą nagle orzekać w kierunku Prawa i Sprawiedliwości pozytywnie, w kierunku Prawa i Sprawiedliwości lub opcji rządzącej. No jakoś też tego nie zauważyliśmy, więc to orzeczenie raz, że no, zakończyło etap naszego protestu, bo tutaj już nic nie można zrobić dalej prawnie, ale dwa, obaliło dwa mity na raz, które były rozpowszechniane przez opozycję.
Demokracja ma się nieźle i niezawisłość.
Ma się wyśmienić.
Niezależność sądownictwa w Sądzie Najwyższym, w Nowej Izbie Kontroli Nadzwyczajnej także, jak widać, ma się nie najgorzej. Najwięcej emocji budzi sprawdzenie wyniku wyborczego w okręgu numer 100, okręgu senackiego. Tam wygrał pan Gawłowski różnicą 320 głosów.
Panie doktorze, to już nawet nie jest to aż tak istotne, kto wygrał. Oczywiście osoba pana Gawłowskiego, wszystkim dobrze znany, kandydat w cudzysłowie niezależny, tylko pytamy się naszych konkurentów politycznych, kto z ich strony kandydował w tym okręgu, nie mogą przedstawić, więc popierany przez opozycję. Natomiast rzeczywiście było tam 320 głosów różnicy między naszym kandydatem Krzysztofem Nieckarzem a panem senatorem Gawłowskim, a jednocześnie było około 3,5 tysiąca głosów nieważnych, gdzie w tym samym okręgu, na tym samym terenie do Sejmu było tych głosów nieważnych chyba około 1000. Więc na tej podstawie...
Ale to jest ten okręg, który budzi wasze największe wątpliwości?
Tak, nasze największe wątpliwości i tutaj to jest tak naprawdę 10% różnica między naszym kandydatem a kandydatem opozycji, kandydatem niezależnym w cudzysłowie, to jest 10% głosów nieważnych. Suma w sumie 10% głosów nieważnych, więc dla nawet jasności
Tu pokłada się największe nadzieje, że Sąd Najwyższy podzieli wasze wątpliwości?
Liczymy na to, natomiast jak będzie, poczekajmy, chyba orzeczenie będzie dziś lub najpóźniej jutro, dlatego wstrzymujemy się od wszelkich dywagacji, natomiast złożyliśmy protest wyborczy, bo mieliśmy do tego prawo. Opozycja, która najpierw podniosła alarm, a dzień później sama złożyła 3 protesty. Z tego, co wiem, to 2 z nich przez PKW też zostały uznane, znaczy opinia PKW była wobec nich negatywna, czyli żeby pozostawić bez rozpatrzenia. No zobaczymy, co zrobi Sąd Najwyższy.
Wczoraj w telewizji Polsat News Adam Lipiński, wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości, nawet pierwszy wiceprezes, nieformalnie powiedział: oczywiście, że wszyscy się pogodzili ze stanowiskiem premiera dla Mateusza Morawieckiego. No ja oczywiście jak stary żubr musiałem ryknąć w pewnym momencie, ale to wszyscy się z tym pogodzili. Trzeba było aż jak żubr ryczeć na gremiach wewnętrznych, żeby premier został premierem po raz wtóry?
Panie redaktorze, ostatnie słowo w naszym obozie w Zjednoczonej Prawicy należy do prezesa Jarosława Kaczyńskiego i to jest takie według mnie podsumowanie całości, czy ktoś ryczy jak żubr, czy inny, wydaje inne odgłosy, natomiast ostatnim głosem, który przesądza o tym, jaka będzie strategia, bądź jakie będą podejmowane działania na kolejne lata, to jest prezes Jarosław Kaczyński i to jest cały komentarz.
Ale jeżeli wiceprezes PiSu musi ryknąć jak żubr, żeby do porządku przywołać innych polityków obozu prawicowego, to znaczy, że tam była gorąca dyskusja.
Panie redaktorze, to jest potwierdzenie po raz kolejny, że demokracja w Polsce ma się świetnie i nawet w obozie Zjednoczonej Prawicy odbywa się dyskusja, którą zamyka ostatnie słowo pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego.
To jeszcze jeden cytat z pana Adama Lipińskiego. Ten nasz zamysł, który powstał przy tworzeniu Zjednoczonej Prawicy, żeby po prawej stronie nie powstał żaden inny podmiot, nie uda się. Powstała Konfederacja.
Panie redaktorze, po części oczywiście jest to prawda, ponieważ to Konfederacja jako ugrupowanie teraz zdobyło powyżej 5% głosów, natomiast ten zamysł przyniósł nam sukces, zresztą przyniósł i teraz sukces. Wygrywamy wybory do Sejmu w 2019 roku, ale wygraliśmy w 2015. Więc zamysł i to idea Zjednoczonej Prawicy jest słuszna i skuteczna. Natomiast kwestia pozostaje w tej chwili przeanalizowania wyników tych wyborów i przyjęcia strategii na kolejną kadencję, kolejne 4, 8, 12 lat.
Czyli sam wehikuł,
ale
sam pomysł się nie wyczerpał.
W idei Zjednoczonej Prawicy oczywiście.
Pomysł jest aktualny, no ale jest ta Konfederacja.
Zapowiedzieliśmy też, panie redaktorze, pan prezes zapowiedział, że niedługo będzie podpisana nowa umowa, ponieważ stara umowa Zjednoczonej Prawicy wyczerpała się ze względu na to, że były tam zawarte daty, które
już upłynęły, dotyczyła wyborów w 2015-2019, wyborów prezydenckich, będzie podpisana nowa umowa i tam będą zawarte kierunki naszych działań wspólnych na kolejne, daj Boże, kadencje.
Chociaż jeszcze w pierwszym tygodniu po wyborach politycy i PiS-u i innych, i tych dwóch formacji koalicyjnych, Zbigniewa Ziobry i Mirosława Gowina, nic nie mówili, ale zaprzeczali temu, że będzie nowa umowa koalicyjna. Mówili, że ta umowa jest taka, jest i ona będzie kontynuowana.
Kontynuowana na zasadzie takiej, że musimy podpisać nową, która będzie uwzględniała już realia czasowe na przyszłe, daj Boże, kadencje.
Ale chodzi o ramy czasowe, czy chodzi o zmianę treści, przepisów?
O ramy czasowe, ponieważ tamta, panie redaktorze, nie będę zdradzał szczegółów, bo nie ujawnialiśmy szczegółów tej umowy i pewnie nowej też nie będziemy ujawniać. Natomiast dotyczyła wyborów tych, które już są poza nami.
One będą istotnie merytorycznie różnić?
To zobaczymy, jesteśmy w trakcie dyskusji.
Ale jest taka szansa.
Jest, ponieważ musimy przyjąć na to, co pan prezes Lipiński wspomniał, że trzeba będzie zweryfikować strategię na kolejne kadencje, nawet ze względu na to, że w tej chwili pojawia nam się po prawej stronie Konfederacja.
W którą stronę tą strategię można modyfikować?
Panie redaktorze, możliwości jest mnóstwo, sky is the limit.
No to niech pan jako szef Komitetu Wykonawczego PiS-u jakąś taką propozycję nam przedstawi.
Panie redaktorze, nie, propozycję będę przedstawiał na posiedzeniach
gremiów. Żeby radiosłuchacze mieli wyobraźnię, o czym gremiów, wy dyskutujecie.
Będę to przedstawiał na posiedzeniach prezydiów trzech partii wchodzących w skład Zjednoczonej Prawicy i
jest
to
takie
poprzestał na tym.
Pijecie państwo kawę, część pije herbatę i myślicie sobie Konfederacja. I teraz jakie mogą być odpowiedzi? Jest problem Konfederacja i jakie panu rozwiązania?
Nie, panie redaktorze, nie patrzymy w ten sposób, że jest problem Konfederacja, tylko patrzymy pod kątem takim, że w 2019 roku w wyborach, zwycięskich wyborach samorządowych do Parlamentu Europejskiego, parlamentarnych, uzyskiwaliśmy coraz lepsze wyniki. Natomiast są miejsca, są strefy, gdzie Zjednoczona Prawica nie dominuje. O, tak to ujmę. I są to na przykład metropolie.
O tym mówi Jarosław Gowin, że jest potrzebny zwrot ku metropoliom.
Więc są potrzebne analizy, potrzebne jest wyciągnięcie wniosków i przygotowanie strategii, która po pierwsze zabezpieczałaby nam to, co już jest osiągnięte, a to, co jest osiągnięte, to jest ponad 8 milionów głosów Polek i Polaków do Sejmu, 8 milionów 50 tysięcy i 8 milionów 100 tysięcy do Senatu. To jest
więcej.
Też paradoks, troszkę paradoks, bo to jest złamanie kolejnych tam mitów związanych z wyborami, że do Senatu zazwyczaj mniej osób głosowało, a w tych wyborach odwróciła się ta tendencja. Do końca też nie jesteśmy pewni dlaczego. I zabezpieczenie tego, co już mamy, a jednocześnie poszukanie tych możliwości, no, chociażby w metropoliach, gdzie nasz wynik na pewno nie jest zadowalający.
No to mówił Jarosław Gowin, trochę zdradzę kulisy naszej rozmowy. Kiedy pan poseł elekt do studia przyszedł, najpierw wziął do ręki tygodnik Gesta Polska, a potem tygodnik Polityka, mówiąc coś tam, redaktor Szacki znowu wymyślił. Redaktor Szacki podał na Twitterze swego czasu, że po tym słynnym czwartkowym klubie z ubiegłego tygodnia, klubie Prawa i Sprawiedliwości, prezes miał krytykować pana posła, miał krytykować ułożenie list Prawa i Sprawiedliwości.
Panie redaktorze, ja zapowiadałem, że przed klubem nie będzie malowania trawy na zielono i tak też było. Powiedzieliśmy sobie tam szczerze na klubie, pan prezes przekazał analizę tego, co się stało. Natomiast co do wersji tej pana redaktora Szackiego, po chwili zweryfikował te informacje, które otrzymał prawdopodobnie od jakichś wysychających źródeł, więc już nie chcę do tego wracać się, bo wycofał się z tego i Bogu dzięki.
Krzysztof Sobolewski, poseł elekt Prawa i Sprawiedliwości i szef Komitetu Wykonawczego tej partii, bardzo ważna osoba w ugrupowaniu rządzącym. Panie pośle, ja mam też swoje źródła, które mówiły, że nie było krytyka pod pana adresem, tylko pod adresem użenia list, że w jednym okręgu było kilku kandydatów z jednego powiatu, a z innych nie był jeden, albo w ogóle nie było i to wam uczknęło trochę głosów.
Panie redaktorze, jeśli analizuję teraz listy, bo oczywiście ja za te listy też odpowiadam jako szef Komitetu Wykonawczego, to nie przypominam sobie, żeby nie było kogoś z danego powiatu. To raczej takiej sytuacji nie było. No to Natomiast czasami jest też tak, że jest taka liczba powiatów, że lub są kandydaci, którzy są ponad regionalni, ponad
spadochroniarze, mówmy po imieniu.
Ponad regionalni i którzy gospodarują elektorat nie tylko w danym powiecie, w danym mieście, ale w całym okręgu, więc trudno jest wtedy układać listy tak, że każdy powiat będzie miał reprezentację adekwatną do liczby osób głosujących.
To, że na sekundę, będąc w tym wnętrzu polityki, to był błąd? To nie do końca równomierne geograficzne rozpracowanie list wyborczych? Czy to nie był błąd?
Panie redaktorze, uważam, że wynik, który osiągnęliśmy, pokazuje, że błędów takowych nie było. Natomiast powiem tak, padliśmy teraz ofiarą D'Hondta. Natomiast w 2015 byliśmy beneficjentami D'Hondta. Mając taki wynik jak wtedy 37%, mieliśmy większość bezwzględną, zdobyliśmy większość bezwzględną, a tak naprawdę to był cud, można tak to powiedzieć, i D'Hondt pomógł. W tym rozdaniu D'Hondt nie pomógł nam do końca, ponieważ było 5 komitetów, które brały mandaty. I to jednocześnie spowodowało, że w okręgach, które miały powyżej 10 mandatów na okręg, jest od 10 wzwyż, w pierwszej kolejności bierze się wszystkie komitety. Więc ja na przykład jestem z okręgu Rzeszowsko-Tarnobrzeskiego. Mieliśmy w 2015 roku 12 mandatów, a w tym roku, pomimo tego, że mieliśmy wynik lepszy niż 4 lata temu, 6% i 80 tysięcy głosów więcej, straciliśmy 2 mandaty. Właśnie dlatego, że wzięły komitety, które w 2015 tych mandatów nie były.
I to jest ten kazus PSL-u mocniejszego niż był lat temu 4, no i oczywiście Konfederacji,
oczywiście,
która weszła.
Tak.
To jeszcze trochę do wewnętrznej, do życia wewnątrz koalicji rządzącej. Będę cytował, przepraszam, ale młodzi działacze Prawa i Sprawiedliwości stołecznie mówią, że tylko frajer zostaje w Prawie i Sprawiedliwości. Każdy, kto chce z młodych robić karierę, idzie do Ziobry albo Gowina. Takie chodzą historie po Warszawie. Nie za dużo oddaliście koalicjantom?
Panie redaktorze, młodość ma to do siebie, że musi się wyszumieć, a później przychodzi taki wiek, kiedy waży się słowa i też patrzy się perspektywą nie tylko najbliższego dnia, dwóch, trzech, a perspektywą kilku lat, kilkunastu. Dlatego my patrzymy perspektywą, daj Boże, kilku kadencji, a żeby taka perspektywa była realna, to obóz Zjednoczonej Prawicy musi iść zwarty i zjednoczony przez kolejne lata ku kolejnym wyborom. I wtedy mamy gwarancję, że jesteśmy w stanie powalczyć o kolejne kadencje, kolejne lata rządów. A jeśli takowych nie będzie, to panie redaktorze, wracamy do lat 90. i słynnych prawicy, która była tak mocna, że jakoś za każdym razem nie mogła oprócz 97 mieć większości w Sejmie.
Jeszcze raz wrócę po raz ostatni w tym wywiadzie do Adama Lipińskiego z wczorajszego wieczora. Nie widzę możliwości awansu za dużej grupy osób Solidarnej Polski i z Porozumienia, z tego względu, że jednak to jest, że ta koalicja opiera się na Prawie i Sprawiedliwości. Wydaje się, że wiceprezes Adam Lipiński widzi ten problem zbyt dużego udziału chociażby w klubie parlamentarnym polityków z dwóch mniejszych partii koalicyjnych.
Panie redaktorze, to już będą nasze wewnętrzne ustalenia i głos pana prezesa Lipińskiego tutaj też jasno precyzuje, w którą stronę pójdą te ustalenia.
Pana posła elekta i szefa Komitetu Wykonawczego PiS-u głos w tej sprawie za dużo sześciu oddali Gowinowi i Ziobrze?
Panie redaktorze, na listach wyborczych było tak, jak zgodnie z umową, więc tutaj nie ma czy za dużo, czy za mało, tylko zgodnie z umową. Każdy z naszych koalicyjnych partnerów miał po jednym reprezentancie na liście. Więc to jest, jeśli mamy okręg...
To oni po prostu byli skuteczniejsi od was.
15-mandatowy okręg, to mamy 30 kandydatów. Więc jest jeden kandydat z jednego ugrupowania koalicyjnego, drugi z drugiego, a 28 jest z Prawa i Sprawiedliwości.
To widać, że oni mieli jednak dobrych ludzi.
To, że wtedy inaczej się też troszkę kampania robi.
I to będzie
punktowo.
Ale to będzie jakoś analizowane, że prezes Gowin, prezes Ziobro wspierali tylko swoich kandydatów, a nie całe listy? Panie to jest element do dyskusji wewnątrz koalicyjnej?
proszę też pamiętać o jednej rzeczy, że głosy oddane na kandydatów czy Porozumienia, czy Solidarnej Polski były głosami, które spadły na listę Prawa i Sprawiedliwości, więc tutaj nie ma jakichś szczególnych uwarunkowań, że analizujemy dlaczego padły głosy na jednego, drugiego kandydata. Analizujemy, dlaczego na przykład w danym okręgu czy w danym powiecie, bo to już schodzimy do powiatów, gmin, w odniesieniu na przykład do 2019 wyboru do Parlamentu Europejskiego, a zdarzały się takie powiaty, mieliśmy mniej tych głosów, mniejsza mobilizacja była. Ale to też do wyciągnięcia wniosków. I w tych akurat powiatach na przykład byli kandydaci i była odpowiednia reprezentacja, więc to nie jest takie proste przełożenie jak kalka i schemat na wybory i to na listy wyborcze.
Po raz ostatni dzisiaj wróćmy do tego wydarzenia z czwartku, czyli wyjazdowego klubu parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości. Tam Jarosław Kaczyński miał mówić, że jednak pomysł dynamicznego podwyższenia płacy minimalnej to nie był najlepszy sposób na zdobywanie nowych wyborców, że on wam ograniczył wynik wyborczy.
Tylko panie redaktorze, nie tyle pomysł dynamicznego podnoszenia, ponieważ po pierwsze nie podnosimy dynamicznie, tylko to jest 4 lata do 2023.
No, co roku 15% to jest jednak dużo, panie pośle.
Redaktorze,
więcej niż przez pierwszą kadencję.
W pierwszych dwóch, trzech dniach po ogłoszeniu tego pomysłu kwestia komunikacyjna. I to muszę przyznać, że nie zrobiliśmy wszystkiego, co mogliśmy zrobić, żeby w sferze komunikacyjnej wytłumaczyć podnoszenie płacy minimalnej. Podnoszenie poziomu płacy minimalnej przez najbliższe, podkreślam to, 4 lata. Nie, że będzie to płaca minimalna podniesiona w przyszłym roku, czy do tej kwoty 4000.
Na tym polegał ten błąd, że się przebiło 4000 płacy minimalnej w domyśle od zaraz.
Tak, a nie przebiło się, że jest to stopniowo i będzie dochodzenie stopniowe do tego, więc to jest 4 lata, to jednak w gospodarce jest to długi okres, to nie jest z dnia na dzień, nie jest to z miesiąca na miesiąc. Dlatego tutaj moim zdaniem i też z naszych analiz wynika, że tutaj przez 2-3 dni nie zrobiliśmy wszystkiego, co mogliśmy zrobić, żeby ten przekaz poszedł w tym kierunku, że jest to stopniowe, nie jest to gwałtowne podniesienie.
Sam pomysł polskiego modelu państwa dobrobytu i podnoszenia płacy minimalnej
zostaje.
Sam
pomysł zostaje oczywiście.
To teraz przejdźmy do Senatu, bo i pan poseł, i pan europoseł Bielan puszczacie oko do wyborców, do obserwatorów sceny politycznej, że z Senatem wszystko jeszcze jest możliwe.
Panie doktorze, wyniki do Senatu są takie, że Prawo i Sprawiedliwość wygrało te wybory, mają 48 senatorów. Inne komitety mają
12 października mieliście 61.
Mieliśmy 61. Znowu wracamy do sytuacji takiej, że tutaj akurat pakt senacki, ale też w niektórych okręgach niestety sytuacja nasza spowodowała, że przynajmniej w dwóch okręgach, trzech straciliśmy senatorów tak naprawdę trochę na własne życzenie. Natomiast pakt senacki tutaj przyniósł efekty. To muszę przyznać, że w niektórych okręgach, gdzie był nasz kandydat i kandydat opozycji, jeden kandydat, nie było innych, czyli wszyscy przeciwko Prawo i Sprawiedliwości, to prawda, że w niektórych okręgach...
To koło Mazowsza, pan senator Żaryn, pan senator Konstanty Radziwiłł właśnie przez to...
Ale też w niektórych okręgach, powiem tak, że to są, niektóre okręgi są na własne życzenie stracone.
Które?
Przez pewność kandydatów, że wygrają i troszkę słabszą kampanię niż powinna być, no to już będziemy to przekazywać zainteresowanym. Natomiast...
Dużo było takich przypadków? Kilkanaście, kiedy kandydaci zielenili?
Według mnie przynajmniej 3-4.
Cztery, gdzie na własne minimum, życzenie minimum 3-4, przez słabą kampanię kandydata przegraliście.
Nie tyle słabą kampanię kandydata, ile przez pewność, że to już jest wszystko rozstrzygnięte. I no, będziemy z tego musieli wyciągnąć wnioski, bo to jest, to zaważyło na tym wyniku, że nie mamy 51, to oczywiście, że nie mamy 51, natomiast można powiedzieć, że w tej chwili w Senacie mamy remis, a co będzie? Do 12 listopada dużo czasu, a czas tym układzie akurat gra na naszą korzyść.
To na koniec naszej rozmowy w studiu Krzysztof Sobolewski, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Pytanie o te negocjacje rządowe. Pan pewnie nie uczestniczy bezpośrednio najbliżej w tych negocjacjach, ale może pan zna istotę, o co się spierają liderzy Prawa i Sprawiedliwości i dwóch partii koalicyjnych.
Panie doktorze, z tego co wiem, to się nie spierają, a rozmawiają i dochodzą do konsensusu. I które to zostanie przedstawione najpóźniej, według mnie, około 12 listopada, gdy będzie już pierwsze posiedzenie Sejmu, Senatu, zaprzysiężenie nowych posłów i będzie desygnowany kandydat na premiera, którym oczywiście będzie pan premier Mateusz Morawiecki, który przedstawi i skład osobowy nowego rządu, propozycje i też strukturę organizacyjną, czyli podział ministerstw.
A czy przedmiotem tych rozmów koalicyjnych to są kwestia stołków w spółkach Skarbu Państwa, czy może to nieco bardziej ideowe rzeczy?
Panie redaktorze, no chociażby przedmiotem tych rozmów jest to, jaką przyjmujemy strategię na najbliższą kadencję, ale ja zakładam, że to będzie najbliższe kilka kadencji, daj Panie Boże, i żeby mieć z tyłu głowy, że to jest kilka kadencji, to trzeba tą strategię długofalową. Nie można zrobić czegoś, że to z dnia na dzień ad hoc. Więc tutaj dotyczy to chociażby, nie jest to banalna sprawa, ale 30-krotność. Na przykład takie przyjęcie założeń co do dalszego funkcjonowania, bądź nie tej zasady.
A dlatego, to nie jest zamknięte?
Nie, nie jest zamknięte.
To nie jest tak, że decyzja pani dwa dni temu.
Panie redaktorze.
Radosław Fogl, wicerzecznik PiS-u, powiedział, że w zasadzie to jest kwestia...
W zasadzie. Ale jest to kwestia cały czas dyskutowana wewnątrz obozu Zjednoczonej Prawicy, więc to są jedna z takich rzeczy. A przeciwko to jest ewaluowane, ewaluuje to...
A kto jest za zniesieniem limitu 30-krotności składek na ZUS? Wiemy, że przykład jest Jarosław Gowin, w tym studio w popołudniu wnet rozmawiałem z ministrem Jerzym Kwiecińskim. On też trochę tam przyciskany powiedział, że jako były przedsiębiorca jest za zachowaniem limitu. To kto jest za zniesieniem?
Panie redaktorze, jest to w trakcie rozmów. Tak bym chciał to
bo teraz ta pozycja jest środą. Nikt się nie przyznaje. Trudno znaleźć w PiS-ie kogoś, kto by powiedział, ja jestem za. Teraz wszyscy pochowali głowę w piasek.
Dlatego mówię, jest to w trakcie dyskusji i jakie będą podjęte działania. Być może będzie formuła zmieniona. Być może będzie coś quasi 30-krotności wprowadzone. To też nie wykluczamy różnych rzeczy w tej chwili, natomiast jest to w trakcie dyskusji wewnątrz naszego obozu i jakie będą decyzje, to zobaczymy.
Za chwilę nowy rok. Warto, żeby przedsiębiorcy, żeby pracownicy wiedzieli, co ich czeka za nieco ponad dwa miesiące.
No tutaj będą wiedzieć na pewno.
Powiedział Krzysztof Sobolewski, poseł PiS, który wie na pewno, bo jest szefem Komitetu Wykonawczego Prawa i Sprawiedliwości, więc wie najlepiej, co mówi. Panie pośle, debiut w Radiu Wnet, debiut w Poranku Wnet. Dziękuję bardzo.
Dziękuję serdecznie, dziękuję państwu i życzę miłego dnia.
Mam nadzieję, że nie po raz ostatni się widzimy w tym
też
studio
mam taką nadzieję.
I w innych lotnych studiach Radia Wnet. 8:36, państwo słuchają Poranka Wnet, a teraz zaśpiewa artystka z Niderlandów, Kovacs, w piosence My Love.